Dzień dobry, witam się z wami wszystkimi. Z każdym, kto choć raz w życiu rozmawiał z dzieckiem, albo ma w swoim otoczeniu jakieś dzieci, albo się zastanawia, jak to jest dzieci mieć, bo jeszcze nie jest pewien, czy chce się decydować na drogę rodzicielstwa, czy też nie. Dziś będzie odcinek, nie wiem nawet jak go nazwać, ale to jest temat, który gdzieś mi się tam kotłuje w głowie od pewnego czasu. I mieli się, i mieli, i nie wiedziałam trochę, jak o nim mówić, więc uznałam, że powiem tak, jak mam w głowie, bez zbędnego kminienia i jakiegoś rozmyślania. Gadałam o tym z moją koleżanką w Warszawie przedwczoraj przy kawie, dlatego ten odcinek się ukazuje nie o 5:20 jak zawsze, tylko teraz po południu, bo nie zdążyłam go nagrać. I rozmawiałam z nią i ona też jest mamą dwójki dzieci, również działającą w social mediach, dzielącą się swoimi jakimiś tam trudnościami z tym związanymi, ale też oczywiście radością i fajnymi momentami, bo na tym właśnie polega macierzyństwo, bo to jest miks trudności i radości. I chyba nie ma nic pomiędzy, nie ma tylko trudności albo tylko radości, no bo gdyby ludzie mieli tak, że albo wam przypadnie, tak jak wiecie, że albo chłopiec, albo dziewczynka, jak wam przypadnie jedna albo druga wersja, no to by było już w tym przypadku zbyt duże ryzyko, że przypada wam w 50% szansa, że wasze życie zamieni się w piekło bez żadnych plusów bycia rodzicem, bo nikt by się chyba nie decydował na dzieci. Ale rodzicielstwo to jest rzecz złożona i zmieniająca się wraz z czasem, ale też zmieniająca nas wraz z czasem. I to jest wyjątkowa przygoda. Dzieci absolutnie zmieniają nasz świat i nie mówię tylko o tych dzieciach samych, ale nawet o siostrzeńcach, czy dzieciach znajomych, dzieciach sąsiadów i po prostu wszystkich, z którymi mamy kontakt. Bo dużo myślimy dzięki dzieciom o sobie, o swoim życiu i o swoim dzieciństwie i to jest coś zajebiście cennego i coś, co wpływa na świat i mam wrażenie, że to, co w ogóle ten świat napędza, to właśnie są dzieci. I jak już mówimy o tym, jak rodzicielstwo zmienia nas i świat, to może tak zatytułujmy ten odcinek, bo w sumie o tym on będzie. Bo coś, o czym chciałabym dzisiaj pogadać, to jest temat ukazywania tego prawdziwego macierzyństwa w social mediach, jako coś, co niektórzy mówią, że bardzo im pomaga. Czy to podejmować świadome decyzje, czy czuć ulgę w byciu rodzicem, a dla innych staje się jakimś, nie wiem, no, kierunkowskazem, w jakim kierunku chcieliby, lub właśnie nie chcieli, żeby ich rodzicielstwo zmierzało. No bo prawda jest taka, że trochę się pogubiliśmy w tym, albo może social media nam namieszały w głowach i ciężko jest teraz połapać, gdzie są granice. No i właśnie granice ukazywania rodzicielstwa takim, jakim jest, a ubarwiania go. Jakiś czas temu, i wydarzyło się to, myślę, że parę lat wstecz, i nie pamiętam dokładnie kiedy, ale mam wrażenie, że jakoś z 4-5 lat temu. Pamiętam, że albo może po prostu wtedy ja się zaczęłam interesować macierzyństwem, bo sama zaszłam w ciążę, ale dużo matek poczuło jakąś taką narastającą złość, jakąś frustrację chyba związaną z tym, że obraz macierzyństwa w mediach jest przekłamywany. Że pokazuje się tylko te wspaniałe chwile, tam zero gadania o depresji poporodowej, o połogu, zero rozmów o utracie ciąży, o emocjach z tym związanych. Absolutnie sam miód i w ogóle wspólne poranki, pieczenie wspólnie ciasteczek z ekologicznych mąk, ty wiecie, wszystkie dzieci schludne, domy wysprzątane i tak dalej. Że pokazywanie w magazynach matki pokazywane w tych magazynach matki upiękniały tę rzeczywistość i nie mówiło się zupełnie o żadnych rodzicielskich wyzwaniach, co powodowało zajebistą samotność w macierzyństwie, no bo wszystkim się wydawało, że tylko u nich leży ta sterta prania, czy tam jak Who's Your Daddy mówi, styrta, tylko u nich mieszkanie ma zabawki w każdym możliwym miejscu, tylko one nie mają czasu umyć włosów, kiedy są z dwójką dzieci, a nawet z jednym, same. I tylko ich dzieci nie chcą jeść albo nie umieją jeść z ich piersi i tak dalej. I tylko one zmagają się z dziecięcymi przeziębieniami, z tymi wszystkimi, wiecie, obowiązkami, które zalewają kalendarze, że są zmęczone, że mogą być przebodźcowane i często po prostu wypalone, a wypalenie rodzicielskie jest jakby realną rzeczą. I ten obraz macierzyństwa, taki jak z reklamy soku pomarańczowego, zalewał social media i kilka pierwszych matek postanowiło się z tego wyłamać, nie? I mam wrażenie, że też dużą rolę miał w tym, w sensie, że musiało to przyjść zza oceanu wraz z popularyzacją memów i pojawieniem się tego serialu Working Moms, który pamiętam, że gdy sama oglądałam, będąc w ciąży, to mnie absolutnie odrzucał, że jak można nie chcieć spędzać czasu z własnym dzieckiem, jak można narzekać na to, jakie dzieci są, jak można być zmęczonym tą małą, zależną od nas istotą. Przecież jak ktoś ma dziecko i go to przerasta, no to trzeba było sobie przemyśleć i po prostu się na nie nie decydować, a nie robić serial o tym, jak się narzeka na dzieci, nie? I na bycie rodzicem. I tak siedziałam z tym dużym brzuchem przez pierwsze 4 odcinki i po prostu nie chciałam oglądać dalej, nie? Po prostu uznałam, że ja nie chcę, żeby tak wyglądało moje macierzyństwo, że ja nie chcę być tą umęczoną, sfrustrowaną swoim dzieckiem matką, która nie lubi też innych matek. I wtedy jeszcze nie rozumiałam, jaką ten serial odegrał rolę w uwolnieniu różnych kobiecych emocji i zrozumieniu ich na różnych poziomach. I mimo, że nigdy do niego nie wróciłam, bo nie lubię go, wiele moich koleżanek znalazło w nim jakieś zajebiste ukojenie w poczuciu, że są po prostu jak inni rodzice, że nie są gorsi, nie są złymi rodzicami. Bo czasem się zamykają w łazience, udając, wiecie, rozwolnienie, żeby ich dzieckiem się zajął ojciec, albo żeby nie słyszeć mamo przez kilka minut. I że dając dziecku frytki na obiad 3 dni z rzędu, a nie jakieś ugotowane brokuły z kotletami na parze i marchewkami ekologicznymi, nie niszczą mu dzieciństwa, tylko po prostu starają się przetrwać. A każda jakby próba tego przetrwania jest istotna dla ich zdrowia psychicznego. Więc ten trend, albo po prostu jakieś takie wyzwolenie, nazwijmy to, w rozmawianiu o doświadczeniach matek, pojawił się jakieś 4-5 lat temu, więc wtedy zaczęłam na przykład obserwować Zuzę Skrzyńską, która otwarcie mówiła, że macierzyństwo dało jej w kość i że kocha swoje córki nad życie, ale to po prostu jest trudne i zaczęła robić notatki z macierzyństwa. I tu nie są idealne wnętrza, dzieci mówiące pięknie o swoich emocjach, jak z książek dla dzieci, to nie są wyprasowane i uprane na bieżąco ubrania. I to jest często syf w kuchni, do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić, a nie walczyć z nim wbrew wszystkiemu i wbrew temu, że mamy ograniczoną liczbę godzin i wiecie, przekładamy czystość w kuchni nad czas spędzony z dzieckiem, albo czas na to, żeby usiąść i chwilę odpocząć. Że rodzicielstwo nie jest kwestią organizacji, tylko jest kwestią tego, jakie dziecko ci się trafi. I wszystkie porady w stylu nie noś, bo się przyzwyczai, jak to nie umie spać w swoim łóżeczku, po prostu przyzwyczaiła się do spania razem, no i tak dalej, no to są szkodliwe zdania, które jedyne co robią, no to wzbudzają w matce poczucie winy. I matki się wkurwiły, nazwijmy to po imieniu. Po prostu powiedziały dość. I zaczęły się dzielić tym, że są zmęczone, że mają bałagan, który ciężko im skontrolować, że czują ulgę, kiedy dziecko zaczyna chodzić do placówki, bo mogą wrócić do pracy w takich godzinach, w których chcą mieć kontakt z innymi dorosłymi i nawet pracując odpoczywać. Że kiedy przychodzą wakacje, to jest im ciężko, że wyjazdy z dziećmi to jest udręka dla nich, że to jest po prostu ciężka praca. Bo sporo się mówi o tym, że do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. I kiedyś, kiedy kobieta rodziła dziecko, no to mogła liczyć na rodzinę, na sąsiadki, na wspólnotę, która pomagała jej nie tylko emocjonalnie, ale też często fizycznie, tak? Że babcie, które były na emeryturze, na przykład zajmowały się wnukami, były ciotki i tak dalej. I kobiety, jako też mężczyźni pracowali i zgodnie z tym starym pojęciem patriarchatu, który odsuwał ojców od dzieci i wręcz zniechęcał w poradnikach dla ojców, czy tam dla rodziców, do kontaktu z maluchem, mówiąc, że to sprawa i rola kobiet, a oni mają pracować i zapewniać byt rodzinie, no to po prostu to sprawiało, że kobiety musiały sobie pomagać. Musiały być dla siebie wsparciem, no bo też wiedziały, że to jest jedyna droga. To była droga kobiet. I ich zmartwienia. I na ich głowie były obiady, dbanie o dobrobyt męża, zajmowanie się dziećmi, domem, zakupami, ubraniem tych dzieci na różne sezony, no i tak dalej. Niedawno rzeczy zaczęły się zmieniać i chociaż no, wciąż mały procent ojców bierze urlopy tacierzyńskie, mężczyźni poczuli, że nie chcą, żeby ich kobiety były przepracowane i zmęczone i że oni też chcą mieć kontakt z dziećmi, relacje, dawać im emocjonalną obecność. I te zmiany dzieją się coraz szybciej i coraz więcej osób pracuje nad tym, żeby nie powielać schematów z tego swojego dzieciństwa i być takimi ojcami, jakich po prostu sami chcieliby mieć. Ale to znowu jest pewna bańka. Bo jak się zajrzę na te grupy mamowe, to widać, że w wielu domach podział wciąż jest bardzo konkretny. Czyli mężczyźni nadal często wyjeżdżają za granicę za pracą, kobiety wtedy zostają w Polsce z dziećmi. Nadal w wielu domach to tylko ojciec pracuje, wydzielając pieniądze żonie i dzieciom. Nadal jest sporo domów, w których kobieta odpowiada i za dzieci, i za męża i rezygnuje na przykład ze swojego życia zawodowego, bo po prostu nie wie, jak to zrobić. Albo trafia na bardzo konserwatywnego męża czy partnera, a jej rodzina na przykład też jest z tego modelu. Także mamy nagle dwa obozy znowu, nie? Czyli dwa podziały tych matek, których partnerzy uczestniczą w życiu dziecka w tym samym równym stopniu co one i w taki partnerski podział obowiązków domowych też wierzą oraz matek, które są w tym starym trybie, tak? Gdzie mężczyzna odpowiada za finanse i pracę i na przykład po etacie budowanie domu, a jakiegoś w sensie budowanie nie domu metaforycznie, tylko po prostu na budowie, wykańczaniem i tak dalej, a one odpowiadają za dzieci i dom. I nie będę się tu rozwodzić, z czego to wynika i czy ten podział jest dobry czy zły, on po prostu jest, ale czemu o tym mówię? Bo to jest kolejny przykład tego rozłamu, który jak rzeczy się zmieniały i to w bardzo krótkim czasie, że kilka lat temu albo kilkanaście pierwszym z miejsc, gdzie można było poczytać o trudach rodzicielstwa, no to był magazyn Bachor. I bardzo pejoratywna nazwa, wiem, ale to były treści, które no, nie były o nienawiści do dzieci, spokojnie. I poza tym magazynem nie było niczego, gdzie można było posłuchać o tej drugiej stronie medalu, tam poza treściami o macierzyństwie jak z bajki, a usta matek były po prostu zaklejone. I chyba przez to, że te 4, tam 5 lat temu wszystko się zmieniło, a jednocześnie zaczęło się mówić o sharentingu, no to trochę się w tym wszystkim pogubiliśmy. Sharenting nie ma też w języku polskim swojej nazwy, więc będę używała słowa angielskiego, bo tak się go używa. I cytując za Google, o sharentingu zaczęto mówić na początku drugiej dekady XXI wieku wraz z coraz większą popularnością mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Termin zyskał popularność w połowie lat 2010, kiedy zaczęto zwracać uwagę na zagrożenia związane z publikowaniem zdjęć dzieci w internecie. Szczególnie od 2016 roku tematyka ta stała się przedmiotem licznych badań i dyskusji zarówno w mediach, jak i kręgach prawników zajmujących się ochroną prywatności. Współczesne dyskusje nad sharentingiem koncentrują się na dylematach etycznych związanych z prawem do prywatności dzieci, zagrożeniem bezpieczeństwa oraz potencjalnym wpływie na rozwój tożsamości cyfrowej dziecka. I teraz tak, i to jest ciekawe. Sharenting może obejmować różne formy publikacji, od codziennych zdjęć poprzez relacje z wydarzeń z życia dziecka, np. urodziny, rozpoczęcie szkoły, aż po szczegółowe wpisy dotyczące zdrowia czy rozwoju. Często dzieje się to bez świadomej zgody dzieci, które są zbyt małe, by zrozumieć i wyrazić zgodę na taką publikację. No i tak, jak zaczęłam głębiej o tym myśleć, to okazało się, że ciężko jest mówić o macierzyństwie w internecie, nie łapiąc się w definicję sharentingu. Także praktycznie wszystko, co dotyczy naszego macierzyństwa, jest sharentingiem, bo nie chodzi tylko o publikację zdjęć dziecka, tak jak wcześniej myślałam, ale też na przykład szczegółowe wpisy dotyczące zdrowia czy rozwoju, co sama robiłam. Ciążę utrzymywałam w tajemnicy aż do jakichś, nie wiem, tygodnia, dwóch od narodzin mojej córki i z dwóch przyczyn. No bo pierwszej takiej, że chciałam mieć po prostu spokój, samodzielnie sobie przeżywać ten okres, nie otrzymując żadnych rad, podsyłania artykułów i książek i poleceń fotelików i gadżetów. A po drugie uznałam, że emocjonalnie jest to dla mnie tak osobiste doświadczenie, że chciałam je mieć na wyłączność, jakby przeżywając je w gronie najbliższych. Bo dorastanie małego człowieka w naszym brzuchu jest formą jakiejś intymności. To jest no, niesamowity proces, który chcemy, żeby był tylko nasz, albo chcemy dzielić z odpowiednimi osobami. Nie chcemy straszenia, że brzuch wygląda tak czy siak, że nie powinniśmy robić tego, czy tamtego, nie jeść. I jakby korzystałam z czasu pandemii w taki sposób, że mogłam w spokoju przeżywać bycie w ciąży bez oczu internetu. Ale kiedy urodziłam moją córkę, no to już nie chciałam jej ukrywać, no bo po pierwsze dlatego, że byłam z tego powodu absolutnie szczęśliwa, a nawet jeżeli bym nie powiedziała, że rodziłam dziecko, no to byłoby trudne, no bo ktoś albo by mnie zobaczył z wózkiem na ulicy, usłyszałby płacz dziecka w tle podcastu, ale przede wszystkim pojawiałoby się pytanie, a czemu ona, skoro mówi w podcastach o swoim życiu, to zataiła dziecko? Czy ono jest niechciane, czy jest chore, czy urodziła je surogatka? A im mniej daje się odpowiedzi, no to tym więcej jest przestrzeni do domysłów i tworzenia alternatywnych wersji historii, o czym się niedawno dowiedziałam. A teraz kwestia reklam. No bo niektórzy twórcy robią reklamy ze swoimi dziećmi, jeszcze inni ich nie robią. Jedni robią reklamy przedmiotów, których używają, gdzie jakieś tam, wiecie, z obszaru dziecka, ale nie pokazując twarzy dziecka. Inni tego nie robią. Niektórzy dzielą się imionami potomka, a jeszcze inni mu dają jakiś przydomek albo używają po prostu pierwszej litery imienia. I każdy robi inaczej, ale żaden twórca internetowy, ani nawet żadna osoba prywatna, jaką znam, nie ukrywa jakby posiadania dziecka. I ja też nie chciałam ukrywać, ale na początku macierzyństwa popełniłam błąd i dzielę się nim, bo po pierwsze, kurwa, umiem wyciągać wnioski, a po drugie, może to innej mamie da jakąś wskazówkę i ona tego błędu nie popełni albo zrobi jeszcze inaczej, po swojemu, może jest jeszcze jakaś inna droga. I na początku macierzyństwa miałam taką tradycję na swoim Instagramie, że nie wrzucałam za dużo na temat mojej córki, tak w skali miesiąca, ale raz w miesiącu robiłam taki post z podsumowaniem. Czyli spisywałam sobie wtedy w notatniku, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, jakieś optymistyczne rzeczy, czego córka się nauczyła, co jej sprawiało przyjemność, jakie zwierzę było jej ulubionym, kto ją odwiedził. No, czy tam zjadła pierwszy raz kiwi, albo tam, nie wiem, pierwszy raz zjechała ze zjeżdżalni. Zawsze uważałam, zgodnie z tą definicją sharentingu, którą wtedy myślałam, że właśnie taka jest, żeby nigdy nie upublicznić w swoich postach jakiegoś zdjęcia, które jakkolwiek mogłoby ją wstydliwie, w sensie wywołać jakiś wstyd w przyszłości. Raz wstawiałam zdjęcie z plaży, na którym moja 2-letnia córka miała gołą klatkę piersiową, bo sądziłam, że wiecie, no jakby seksualizowanie dziecka, ciała dziecka, nawet osłoniętego, no to jest tym, co robimy my, dorośli. Ale na przykład teraz bym tego nie zrobiła, bo po prostu no nie wstawiłabym zdjęcia z plaży, po tym, jakie książki przeczytałam i tak dalej. I wydawało mi się, że wstawienie wizerunku mojej córki na huśtawce albo u cioci na kolanach, było takim normalnym zdjęciem. No, wybierałam takie, których nie dałoby się zmanipulować Photoshopem, jakoś tam erotyzując je albo nadając mu jakiś inny kontekst niż jakie zostało wykonane. No, nigdy nie wstawiałam zdjęcia z widocznym bampersem czy z majtkami. Jakby, no, uważałam na to, czy jej buzia nie jest czymś na przykład wysmarowana. Po prostu miałam wrażenie, że to wtedy jest ten sharenting, nie? Że, jakby, że on ma na celu jakby ośmieszenie dziecka. Nie znam tej definicji, że no, że po prostu to jest dzielenie się, każde dzielenie się, nie? Jakby zostawianie śladu cyfrowego tego dziecka, kiedy ono jeszcze jest nieświadome. No i wiecie, wybierałam jakieś ładne, niekontrowersyjne zdjęcia. No i wiadomo, że jako rodzice robimy różne pamiątki i niektóre są mega śmieszne, no ale takie zostawia się do albumu rodzinnego. Więc bardzo uważnie dobierałam sobie te treści, no bo wydawało mi się, że można dzielić się dzieciństwem dziecka z dużym szacunkiem i po prostu jakoś tam uważnie. I wtedy nie sądziłam, że jakiekolwiek pokazywanie dziecka w internecie, czy opowiadanie o nim, czyli na przykład dzielenie się jego rozwojem, może być naruszeniem jego granic do tej cyfrowej tożsamości. Też jakby pojęcie tej cyfrowej tożsamości jest, dopiero się kształtuje, no ale to było 4 lata temu, nie? No i podchodziłam do tego z taką dużą ostrożnością, ale jednocześnie robiłam raz w miesiącu takie podsumowanie. No i wiem, że sporo osób się tym inspirowało i też robiło takie podsumowania. One były dla mnie, wiecie, po prostu fajnym czasem do refleksji, ale gdybym miała to zrobić ponownie, to pewnie by trafiały do mojego dziennika w telefonie albo do notesu jakiegoś fizycznego, czy w formie wydania fotoksiążki na pamiątkę dla Heleny i to planuję teraz z tych ukrytych, zarchiwizowanych postów zrobić. I po pewnym czasie przestałam wstawiać te podsumowania, bo wydało mi się, że to już jest czas, kiedy Helena przestaje być maluszkiem, takim jak każdy inny, nie? I nabiera jakichś swoich właśnie osobniczych cech, odróżniających ją od innych dzieci. No i zachowywałam te podsumowania już dla siebie. Ale przez jakiś ponad rok pisałam te posty, myśląc, że to po pierwsze kontrolowany dostęp do tej części mojego życia dla słuchaczy, a po drugie, że to jest nic złego. I teraz uważam, że drugi raz bym tak nie zrobiła. Że nie powinnam była tego robić. Bo zmieniło się też moje podejście nie tylko przez to, że sporo w tym temacie ukazało się publikacji, ale też dlatego, że internet stał się mniej bezpiecznym miejscem, mam wrażenie, po pandemii. I też ze względu na sztuczną inteligencję, tak? I możliwość do tworzenia dowolnych zdjęć przy wykorzystywaniu twarzy dowolnej osoby. I często nie da się ich odróżnić od rzeczywistości. I bardzo mi to wpłynęło wtedy na wyobraźnię, pamiętam. I wiedząc, że twarz pokazana na wprost daje algorytmom duże pole do tworzenia takich treści, no to zaczęłam zasłaniać twarz córki. I czasem zdarzała się gdzieś tam jej twarz migająca gdzieś tam z profilu, jakiś fragment twarzy na jakimś nagraniu albo w oddali, no ale już definitywnie przestałam wrzucać jej zdjęcia takie, wiecie, które w pełni ukazywały jej wizerunek, wiedząc, co można z nim zrobić. I tak się jakoś zaczęła ta moja ewolucja w tym temacie, nie? Że zarchiwizowałam tam te zdjęcia i myślałam, że resztę rzeczy robię okej, okay, że robię dobrze. Ale nadal gdzieś siedziało mi w głowie, że to życie matek jest ubarwiane cały czas, nie? Że po jakimś roku od urodzenia Heleny, mimo że zapowiadałam, że po prostu nie będę w tu oku niewska w moim pierwotnym podcaście robić takich treści parentingowych, no to poczułam potrzebę podzielenia się tym swoim podejściem do macierzyństwa i swoimi przemyśleniami dotyczącymi mnie jako matki, no i tam tej rzeczywistości, w jakiej się znalazłam, no i inni rodzice też. Więc z tego powodu poczułam taką potrzebę, żeby założyć ten podcast, którego słuchacie, czyli Matka Matce, żeby faktycznie, tak jak to zapowiadałam, nie robić tego wokół niewskiej, ale miałam jakąś taką misję, taką, nie, żeby spopularyzować to korczakowskie podejście do dzieci jako osobnych bytów zasługujących na szacunek i na podmiotowość. No i tu mi się nasunęło jakiś czas temu pytanie. Co Korczak mówiłby o sharentingu? Czy istnieje obdzieranie macierzyństwa z lukru tej reklamy Nutelli bez wspominania o tym, że dzieci są, no właśnie, dziećmi? Że jesteśmy często zmęczeni, że mamy ten bałagan, że dzieci nie chcą spać, my chcemy iść oglądać serial po całym dniu, mamy ochotę sobie rwać włosy z głowy. Czy jakby dzielenie się memami o tym, że dzieci dają w kość, podróżując w fotelikach, jest dobre czy złe? Czy profil Who's Your Daddy, gdzie ludzie dzielą się swoimi frustracjami w macierzyństwie w zabawny sposób, jest dobry czy zły? Jakby w jaki sposób mamy jednocześnie mówić o rodzicielstwie takim, jakie jest, ale bez mówienia o naszych dzieciach i przekraczania tych ich granic? No bo nawet powiedzenie, że nasze dziecko jest niejadkiem, albo na przykład ma autyzm, albo że ma zajawkę na dinozaury, to jest przecież mówienie o dziecku. I zgodnie z tą definicją, którą przeczytałam no, na początku tego odcinka, no to dziecko nie ma wpływu na to, co my o nim mówimy. I czy chciałoby na przykład się podzielić ze światem tym, że ma diagnozę autyzmu. No i też tu chodzi o to dzielenie się jego życiem z innymi dorosłymi. Jednocześnie niemówienie o dzieciach sprawia, że znowu czujemy tę samotność, że wracają te czasy sprzed paru lat, gdzie głos rodziców był niesłyszany, że rodzice czuli się odludkami, bo tylko oni zmagają się z realiami posiadania, nie wiem, dwójki dzieci, albo samodzielnego rodzicielstwa, albo bałaganu, albo zmęczenia fizycznego i psychicznego, nie? Czy nawet depresji. Więc no, jakby gdyby wszyscy influencerzy, tacy jak Zuza Skrzyńska, Patryk Bryliński jako ten ojciec, Łukasz Dominiak jako Who's Your Daddy, czy Agata Nawrocka z Matkowiska, czy Joanna Frejus mówiąca otwarcie o swojej depresji poporodowej, gdyby oni zniknęli, to zniknęłyby przestrzenie, w których inni rodzice mogą czuć, no właśnie, no tę wioskę, tak, której jesteśmy w dzisiejszych czasach jakby rodzinnie pozbawieni. Jeżeli Patrycja Jerzykowska z Kids Busters przestałaby wrzucać posty o tym, że jej dzieci się ze sobą kłócą, a jej syn chciał iść przebrany za Elzę na bal, i ona mu zrobiła ten piękny kostium, no to może nie dotarłoby to do niektórych rodziców, że pozwalanie chłopcu na takie przebranie jest czymś okej, okay, nie? I serio dobrym. A konflikty między rodzeństwem są też czymś tam naturalnym. Gdybym, już teraz do siebie odnoszę, nie? Gdybym ja nie wrzuciłam serii Insta Stories, która się nazywała Helenovela, w której dzieliłam się trudnościami w adaptacji przedszkolnej, również, no też mi się wydawało, nie? Bardzo uważnie dobierając słowa i informacje, no to wiele rodziców nie dostałoby tego wsparcia adaptacyjnego, o którym mi pisali i że im to pomogło. I czy teraz bym zrobiła Helenovelę? Nie wiem. Chyba wykorzystałabym ten tutaj istniejący podcast, żeby powiedzieć, co mi pomogło, nie? Co jakby mnie wspierało. Zresztą, co potem zrobiłam, no, mówiąc choćby o tych konsultacjach z psycholożką dziecięcą. Ale w dalszym ciągu musiałabym powiedzieć, moje dziecko ma takie problemy. Czyli podzieliłabym się ze światem jego prywatną sprawą. A czy to jest okej? Okay? Nawet jeżeli misja jest słuszna? Dlatego powiem wam, że jestem w chuj pogubiona obecnie w tym temacie. Dlatego głośno rozważam, nie? Że z jednej strony tworzy się jakąś wspólnotę, brak samotności rodziców, z którą przecież chcieliśmy walczyć przez wiele lat, a z drugiej strony kosztem prywatności swojego dziecka. I jakiś czas temu zaczęłam dochodzić do takiego wniosku, że ten wiek, który w poniedziałek osiągnie moje dziecko, czyli 4 lata, nie wiem, kiedy to zleciało, tak naprawdę, serio przysięgam, to czas, w którym już jest tak odrębne, tak inne od pozostałych dzieci, że to jest ten moment, w którym ja sama chcę przestać opowiadać o niej w przestrzeni internetowej, nie? Że mimo, że nigdy nie mówiłam niczego tam o odpieluchowaniu, czy coś takiego, bo to uważam za mega intymne takie sprawy dziecka, że nigdy nie pokazałam jakiegoś zdjęcia, nie, w wannie, nie, to coś tam i starałam się bardzo ostrożnie podchodzić do oddzielania spraw codziennych od prywatnych i zawsze mówić o niej z szacunkiem, i po prostu dzielić się takimi, wiecie, przemyśleniami, które we mnie macierzyństwo generuje, we mnie. No to teraz czuję, że samo mówienie o na przykład jej trudnościach, które później skłaniają mnie do różnych przemyśleń, to nie jest to dłużej spójne z moimi przemyśleniami, które gdzieś tam się we mnie pojawiały po czytaniu na przykład książek, nie? Że mimo wszystko, że starałam się coś zmienić, tak? Czyli pokazać ten obraz macierzyństwa jako czegoś, co wpływa na wszystkich dookoła, na cały świat, nie? Bo sporo osób mi pisało, że na przykład je to wspiera, czy właśnie skłania do przemyśleń i tak dalej. To chcę zrezygnować z dzielenia się swoim macierzyństwem. Bo po prostu za dużo na ten temat czytam, nie? I za dużo się pojawia nowych badań, informacji i głosów. I staram się interesować i sztuczną inteligencją, i wychowaniem przed ekranem, i zagrożeniami, z jakimi się będą mierzyć nasze dzieci. I chuj wie, no, czy to, że powiedziałam, że moja córka w wieku 3 lat lubiła strażaków, nie wpłynie na to, że na zawsze zostanie zapisane to w pamięci algorytmów i na przykład będą profilować na nią reklamy, czy tam działania jakieś w przyszłości, że choćby dzielenie się informacją, że moje dziecko na zjeżdżalnię mówiło bziumba, no to może wpłynąć na to, że ktoś się na ulicy zaczepi i mając złe zamiary może wykorzystać jakieś strzępki informacji na jej temat, tak, żeby zbudować zaufanie. I to jest jakiś przykład, no jakby wiecie, no nie chcę budować tutaj żadnej paranoi, nie, ale nie czułabym się spoko, jakby nie zwracając uwagi na ten aspekt też tych moich przemyśleń. Czytam i słucham różnych treści i coraz bardziej oddaję się wrażeniu, że budowanie wspólnoty rodziców, to co udało nam się przez ostatnie lata zrobić, dając nam przestrzeń do czucia się dobrze w tym naszym chaosie i dając przestrzeń innym rodzicom, na nawet trochę luzu związanego z dzieleniem się swoimi przeżyciami i codziennością w postaci memów, ma drugą stronę medalu. I ja na ten moment nie wiem, gdzie jest ten złoty środek. Bo internet jest stosunkowo nowy, nie? Trafiają na jego temat i trwają dopiero do internetu na jego temat badania. Wiemy, co się przytrafiło bohaterom programu Superniania już dorosłym. Wiemy, że nie powinniśmy wstawiać zdjęć pieluch, tak? Ani zalewać naszych social mediów codziennie zdjęciami maluszka. I wiele osób w taki sposób właśnie postrzega sharenting, i ja też tak go rozumiałam. Ale im więcej zaczęłam się dowiadywać o tym, nie, jak działa profilowanie treści w internecie, o sztucznej inteligencji, o screen time'ie w ogóle, nie, jakie treści nas interesują, ile czasu nawet poświęcamy na jakiś konkretny post i tym samym być może wpłynąć to może na budowanie jakiejś tożsamości internetowej naszego dziecka, bo nie wiemy tego. No to kurde, wiecie, zaczęłam mieć różne wątpliwości, ale też myślałam o tym, że gdy my dorastaliśmy, na przykład zakładając swój pierwszy adres e-mail, który mi założył na przykład mój tata przy mnie, no to czy konto na naszej klasie, jak sobie zakładaliśmy, nie? To nie robili tego za nas nasi rodzice bez naszej wiedzy, więc nie było żadnych śladów naszego dzieciństwa w internecie. I jaki to by miało na nas wpływ, gdyby te ślady były? I ile z nas by powiedziało, no moi rodzice nie przekroczyli moich granic, jakby spoko, a ile by powiedziało, to było słabe. I nie wiemy. I dowiemy się tego dopiero za jakieś 15-20 lat. I jest też druga strona medalu ukazywania macierzyństwa w pełnym jego spektrum, tak? Że gdzieś czytałam głosy, że jak się widzi, jak niektóre matki czy rodzice po prostu w cudzysłowie nie radzą sobie z porządkiem, pracą, przebieraniem wybrudzonych dzieci i tak dalej, no to odstrasza ludzi od rodzicielstwa. I piszą na przykład, że nie chcę, żeby tak wyglądało moje dziecko. Odechciewa się mieć dzieci. Jak czytam o tym połogu, to mnie bierze obrzydzenie. Ja nie mam na to siły. Więc jakieś memy o niewyspaniu, usypianiu dzieci, bałaganie, fizjologii ciała matki i dziecka, mówienie głośne o trudnościach z porodem, bólem, karmieniem i tak dalej, odstawieniem dziecka od piersi, służą rodzicom jako wsparcie, taką grupę wsparcia, a w przyszłym albo potencjalnym rodzicom mogą wzmacniać lęki. I oni też głośno o tym mówią, że jakby nie chciałam tego widzieć albo wiedzieć, piszą. I do tego dochodzi ponownie budowanie podziałów, czyli ci, którzy nie mówią, kontra ci, którzy mówią o realiach. I tak samo jak ci, którzy wożą dzieci przodem i ci, którzy wożą tyłem, tacy, którzy rozszerzają dietę BLW, kontra tacy, co dają słoiczki. I te karmiące piersią kontra mlekiem modyfikowanym, śpiące i nieśpiące osobno, pieluchujące klasycznie i wielopielo. Albo tymi, co posyłają dzieci do żłobków i nie posyłające, no to, bo razem z wyborem, jaki dają nam współczesne czasy, razem z książkami, badaniami, możliwością decydowania w ogóle w zgodzie ze swoim sumieniem, pojawiają się głosy z dwóch stron. I tak samo jest w temacie mówienia o swoich dzieciach i publikacji ich wizerunków. Ja przestałam pokazywać twarz mojej córki, ale długo to robiłam. I czy żałuję? No teraz bym zrobiła to inaczej. A teraz, no i tu chyba podsumowanie dzisiejszego odcinka, chcę przestać mówić o dalszych momentach jej rozwoju. A czy da się mówić o sobie jako matce i o przemyśleniach zupełnie nie wspominając o ich źródle? O jakiejś sytuacji, która miała miejsce, jakby osadzając to w jakimś kontekście? Nie wiem. Nie znam na to pytanie odpowiedzi i chyba musi minąć czas, kiedy poznam. Dlatego pomimo mojej takiej misji tego odczarowywania macierzyństwa, albo chyba inaczej, bo nie to konkretnie było moją misją, tylko myślę, że to, co robiłam, było fajne i potrzebne, bo moją misją chyba było to po prostu dawanie przestrzeni na swoje własne przemyślenia w kontekście dzieci i ich obecności w naszych życiach. Niezależnie, czy jesteśmy rodzicami, czy nie, że chciałam powiedzieć, że niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami, czy nauczycielkami, ciociami, babciami, czy ojczymami, kimkolwiek, po prostu kto ma kontakt z dziećmi, powinniśmy je traktować jak fajnych ludzi, nie? I chciałam po prostu skłaniać słuchaczy do tego, żeby zauważali, że poprzedni model wychowania z tych 80. i 90. lat się nie sprawdził, że możemy budować fajne, wzmocnione pokolenie, nie? Któremu się nie mówi, nie rycz, dzieci ryby głosu nie mają, albo tam dopóki mieszkasz pod tym dachem, to coś tam. Czy klasyczne, przestań, albo cię tu zostawię, czy jakichkolwiek innych po prostu takich klasycznych tekstów minionych czasów. I myślę, że sporo fajnych rzeczy udało mi się w tym podcaście zrobić, ale to czas na jego koniec. No bo zgodnie ze swoim przemyśleniem, czy tam sumieniem, dopóki się nie dowiem, gdzie jest ten złoty środek, to nie chcę go dłużej prowadzić. W sensie wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia w temacie, ale też nie czuję, żebym ja sama chciała być po prostu częścią tych, nie wiem jak to nazwać w ogóle, no nie aktywistów, ale po prostu osób, które aktywnie chcą coś zmienić. Chyba nie chcę mi się też dźwigać kolejnej odpowiedzialności, Zwłaszcza, że sama nie znam odpowiedzi na pytanie, nie? Gdzie jest ta granica pomiędzy mówieniem o swoich przemyśleniach, a gdzie między wpływaniem na ten wizerunek dziecka albo czerpaniem z jego dzieciństwa, które będzie chciało kształtować samo, jak założy swój adres mailowy. No i gdy zaraz w poniedziałek skończy 4 lata, no to już od niej będzie zależało w przyszłości, czy będzie chciała być w internecie, czy też na przykład nie. Więc nie zamierzam ukrywać posiadania dziecka, no bo towarzyszenie Helenie jest jedną ze składowych rzeczy, które się składają na moje szczęście i będę o tym zawsze głośno mówić, ale im jest starsza i tym więcej jest tych szczegółów z jej życia, które może być wykorzystane przeciwko niej, no to się muszę na tym skupiać, tak? I o ile informacja, w jakim miesiącu życia dziecko zaczęło chodzić albo jakie zwierzę lubiło, mając 18 miesięcy, jest mało warte dla algorytmów i dla ludzi, którzy mogliby coś złego z tym zrobić, no to wiedza, na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzi, już się staje potencjalnie niebezpieczne. I myślałam nawet sporo o tym, czy kobiety, które piszą na przykład książki autobiograficzne, w których wspominają o swoich dzieciach, albo które w ogóle piszą o swoim macierzyństwie, na przykład o trudnym, czy one również naruszają historię, którą same powinny pisać ich dzieci. Jakby kurwa nie wiem, no serio, myślę, że to jest coś, z czym nie mogę dojść do porządku. I jeżeli nie, jest tak dużo wątków w tym, że po prostu chyba tak jak w każdej kwestii, no każdy musi robić rzeczy w zgodzie ze swoim sumieniem. A moje podpowiada mi obecnie, że mimo tego, że uważam, że tworzenie wioski odczarowującej to macierzyństwo i rodzicielstwo w ogóle jest super potrzebne, to ja chyba po prostu nie chcę być jednym z przywódców tego plemienia, nie? Że jakby chciałabym stanąć z boku i poczekać na moje dziecko i zobaczyć, po której stronie stanie. I dlatego, że mam tak dużo niewiadomych w tym temacie, to muszę się po prostu, wiecie, muszę zrobić pauzę. Więc sądzę, że moja misja się zakończyła. Dużo zrobiłam w tym podcaście. Wiem, że sporo osób wsparłam i mam nadzieję, że jak Helena posłucha tego podcastu kiedyś tam, jak będzie duża, to nawet mimo błędów, jak każdy rodzic, które popełnię, no to powie, dobra mamo, ale chociaż się starałaś, jak byłam mała, nie? I mam jakieś tam fajne przemyślenia. Nie wiem. Także na razie moja misja w tym podcaście się kończy. Wierzę, że nadal potrzebujemy metod do budowania tego wspierającego, fajnego dla rodziców środowiska i tej wioski, nie ubarwiając macierzyństwa i rodzicielstwa, ale dopóki sama nie znajdę sposobu, w jaki mogłabym dalej być tego częścią, ale nie poruszając jednocześnie tematów mojego własnego macierzyństwa, no to nie chcę tego robić, nie? I to są jakieś takie moje ostatnie przemyślenia. Czytam teraz taką fajną książkę, tylko na Kindle, jak ja nie mam, wiecie, jak nie widzę jej okładki, sięgając po nią kilka razy, to jej nie pamiętam. Mamy do pogadania, o, tak się nazywa, mamy do pogadania. I to jest w ogóle o różnych doświadczeniach różnych matek z różnych stron świata. Zajebiście ciekawa w ogóle o tym, co mogą jeść kobiety w Japonii, że im się doradza sushi, a w Polsce się mówi, że sushi mamy w ciąży nie jeść, nie? Jakieś tam o karmieniu, o porodach, jakie są tam, że przez 40 dni kobiety w krajach w Azji na przykład trafiają do takich sanatoriów dla matek, gdzie tam się wierzy, że nie powinny się wychładzać swojego organizmu, więc przez na przykład 40 dni się nie myją, tylko korzystają z jakiejś sauny ciepłej i tam jedzą jakieś konkretne rzeczy. Bardzo ciekawa pozycja i ona też mi pokazała, w jaki sposób można mówić o macierzyństwie i o różnych jego blaskach i cieniach, ale nie mówiąc o swoim własnym. Mimo tego, że autorka też się dzieli jakimiś swoimi własnymi przemyśleniami ze swojego macierzyństwa, to jakby to jest coś fajnego, coś ciekawego, więc to może być jakiś ten złoty środek. Nie wiem. Więc no co, no przed nami do zakończenia tego sezonu jeszcze 2 odcinki, bo chciałabym porozmawiać z dwiema fajnymi osobami, które mają do powiedzenia ciekawe historie i są takim mądrym i inspirującym głosem. Może mi się uda wypuścić pierwszą z nich w przyszłym tygodniu. Nie wiem, kiedy moi rozmówcy znajdą dla mnie czas, więc no nie wiem, no ale przed nami ostatnie 2 odcinki. A później, tak jak mówiłam, zawieszę publikację tego kanału, bo po prostu mam więcej pytań niż odpowiedzi i nie chciałabym tutaj, wiecie, mówić, że nie wiem, wrócę za 3 miesiące. Po prostu nie wiem. Nie znam na to odpowiedzi. Myślę, że to już ta moja misja po prostu dobiegła końca. Więc do usłyszenia w innych kanałach i w tych rozmowach. Dziękuję Wam za wszystkie fajne głosy i miłe wiadomości, za polecajki. różnych książek i tak dalej, za te właśnie tworzenie tej fajnej przestrzeni, takiej wspierającej. Cieszę się, że zrobiłam ten podcast i że umilał wam te pory karmienia albo dawał pomysły, jak budować relacje z bratankami, czy sąsiadami młodymi, czy innymi dziećmi w waszym otoczeniu, że już nie będziecie z oceniającym wzrokiem patrzeć na płaczące dzieci w samolotach i na te, które robią syf w restauracjach, a ich matki po prostu chcą zjeść coś ciepłego. Myślę, że coś tam zmieniłam i że tutaj moja misja się po prostu już kończy. I to była dla mnie fajna przygoda. Także dzięki. No i do usłyszenia w tych dwóch ostatnich odcinkach z rozmowami. Także pa!